Moi drodzy, wczoraj jakby zakończyliśmy nasze rozważania na temacie Maria wolna od grzechu. To, co teraz powiem, w tym temacie Maria wolna od grzechu nie jest zawarte, ale jest to rzecz związana z Duchem Świętym. Mianowicie, słuchajcie, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, żeby sobie wyjaśnić, co to tak naprawdę jest, bo wiem, że dla wielu chrześcijan, dla wielu katolików jest to bardzo mocny problem. Problem przede wszystkim wywodzący się z tego, co na temat tego grzechu świętego, grzechu przeciwko Duchowi Świętemu powiedział Jezus Chrystus. I słuchajcie, z Ewangelii według świętego Mateusza w 12 rozdziale mamy tak napisane. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie i kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Można powiedzieć, moi kochani, że są to takie jedne z najbardziej enigmatycznych słów, które mówi Pan Jezus, ale Kościół interpretuje w ten sposób, słuchajcie, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest to grzech zatwardziałości. Grzech, który ma w sobie taką niechęć do nawrócenia się. I ja dzisiaj teraz podam wam dwa sposoby, w jaki interpretuje Kościół ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jedna metoda to będzie to, że Kościół, w katechizmie mamy wyliczone 6 grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Sobie krótko tam o tych grzechach opowiemy. I potem, słuchajcie, jest jeszcze jedna interpretacja grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, jaką zawarł święty papież Jan Paweł II w encyklice o Duchu Świętym Dominum et Vivificantem, czyli Panem i Ożywicielem, tak to trzeba przetłumaczyć. I muszę powiedzieć, kochani, że ta wersja pochodząca od papieża bardziej mi odpowiada, ona mi się bardziej podoba. Natomiast wiadomo, każdy z nas ma prawo sobie tutaj wybrać, która wersja mu się bardziej podoba, czy te 6 konkretnie wyliczonych grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, czy ta interpretacja, jaką podaje nam święty papież Jan Paweł II. Dobrze, więc Kościół w swojej tradycji przekazuje nam 6 grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Pierwszy grzech brzmi grzeszyć, licząc zuchwale na miłosierdzie Boże. Myślę, że to jest proste. Polega to na tym, słuchajcie, że ktoś świadomie grzeszy, zresztą grzech ciężki jest, też tam ta świadomość zawarta, że musi być świadomie i dobrowolnie wykonany. I ktoś grzeszy, wiedząc, że grzeszy, ale mówi sobie, Bóg jest miłosierny, to i tak mi wybaczy. I to jest właśnie to zuchwałość licząca na miłosierdzie Boże. Że Bóg jest tak miłosierny, że i tak wręcz musi mi to wybaczyć. Drugi grzech tutaj związany z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże. Słuchajcie, to jest bardzo... bardzo, nie straszny, słuchajcie, ale po prostu ja miałem kiedyś takiego penitenta, słuchajcie, przychodził do mnie bardzo często i nie wiem, ile razy ja mu mogłem tłumaczyć, że Pan Bóg jest miłosierny, że mu przebacza, słuchajcie, on w to nie wierzył. On czuł się cały czas, że jest potępiony i tylko prosił Pana Boga, aby naprawdę mógł trafić do nieba. Ale to myślę, że to się bardzo rzadko zdarza, coś takiego, chociaż może niekoniecznie. Mi się trafiło na tak naprawdę tylko u jednej osoby. Ale było to dla mnie coś niepojętego, że diabeł tak może, słuchajcie, człowiekiem zawładnąć, że po prostu, bo to jest typowo, jestem o tym święcie przekonany, że to jest typowo diabelskie działanie, że wprowadza rozpacz w serce człowieka i człowiek wątpi nawet w miłosierdzie Boże. Dobrze, trzeci grzech, który tutaj mamy, to jest sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Moi drodzy, wszystkie prawdy generalnie, jakie mamy, prawdy, w które wierzymy, są zawarte w dwóch źródłach. Pierwsze źródło to jest Słowo Boże. Drugie źródło to jest tradycja chrześcijańska. Jakby tą całą tradycję chrześcijańską, moi kochani, mamy zawartą w wyznaniu wiary. W tym roku, słuchajcie, obchodzimy 1700 lat wyznania wiary, tego credo nicejsko-konstantynopolitańskiego. Zapoczątkowane to credo, to wyznanie wiary na soborze w Konstancji, w Nicei w 325, gdzie cesarz Konstanty zwołuje pierwszy tak zwany sobór powszechny. Owszem, pierwszy był w Jerozolimie za czasów apostolskich. I tutaj może, moi drodzy, takie krótkie wyjaśnienie, dlaczego mamy dwa wyznania wiary. To jedno to krótkie, a jedno to długie. To krótkie, słuchajcie, jest też ma też jakby podwójną nazwę. Mianowicie jest to wyznanie wiary apostolskie. Ewentualnie mówi się, że jest to wyznanie wiary rzymskie. Czyli tym wyznaniem wiary posługiwali się apostołowie i wspólnota, pierwsza wspólnota chrześcijan w Rzymie. Skąd się wzięło to drugie? Mianowicie, popatrzcie, moi drodzy, treść tego drugiego, tego długiego, które mówimy podczas niedzielnej mszy świętej, zasadniczo treść ta główna jest taka sama jak w tym krótkim, natomiast niektóre prawdy są jakby troszkę poszerzone. Na przykład prawda ta, że Jezus Chrystus był prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. To, co mówimy, Bóg z Boga, światłość ze światłości, zrodzony, a nie stworzony. I słuchajcie, tutaj to jest ważne. Zrodzony, a nie stworzony. Ponieważ mniej więcej od połowy II wieku, czy już nawet troszkę wcześniej, pojawiają się błędne nauki, które przede wszystkim podważają bóstwo Jezusa Chrystusa. A my tutaj jakby wyznajemy tą prawdę, że Jezus Chrystus, będąc tutaj i żyjąc na ziemi, miał dwie natury, naturę boską i naturę ludzką. I te dwie natury były ze sobą razem związane, ale nie zmieszane. I popatrzcie, moi drodzy, bardzo często ta prawda oczywiście pojawia się na ikonach. Przede wszystkim, jak widzimy na ikonie, taki oto znak, tak? Że Pan Jezus czy święci tak trzymają złączone palce. To znaczy, tu mamy pokazaną Trójcę Świętą, a te dwie, tutaj te dwa palce złączone razem ze sobą. Natura Boża, natura ludzka, złączone razem, ale nie zmieszane. Nie? I oczywiście, słuchajcie, żeby czytać ikony, trzeba się trochę w tym świecie pokręcić, bo słuchajcie, ikona jest światłem, jakby oknem na życie duchowe, na teologię. My zatraciliśmy u nas w Kościele Zachodnim teologię obrazu. W ikonie ona jest, to pytajcie się Krzysia, tu Krzysiu specjalista. To tak tylko, ale popatrzcie, pojawiają się właśnie różnego rodzaju błędy odnośnie natury Jezusa Chrystusa, dlatego w tym credo nicejsko-konstantynopolitańskim jakby te prawdy są wyłożone, tak? Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Przede wszystkim, kochani, pojawia się gnoza. I w gnozie to jest tak, że cały świat w gnozie to jest jakby taka piramida dziewięciostopniowa. I na samej górze tej piramidy jest Bóg Ojciec. A potem dopiero jest Jezus Chrystus. Czyli według gnozy Jezus Chrystus nie ma tej samej natury, co Pan Bóg, co Jego Ojciec. I dlatego jest przez Niego stworzony, a nie zrodzony. A tutaj mówimy zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu, to znaczy mający tą samą naturę. Dzisiaj na przykład możecie spotkać świadków Jehowy. Oni twierdzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, ale nie jest Bogiem. To jest właśnie ta pochodna od nauki gnostyckiej, gdzie Jezus Chrystus nie jest uznawany za Boga. I dlatego też automatycznie dla nich, jeżeli Jezus Chrystus nie jest Bogiem, to Maryja nie jest też Matką Bożą. I to jest, słuchajcie, no tylko taka jakby jedna z prawd chrześcijańskich, nie? Którą tutaj sobie jakoś tak wytłumaczyliśmy. I te prawdy, tak jak powiedziałem, są zawarte. Po pierwsze, pierwsze źródło to jest Biblia, druga tradycja chrześcijańska i nauka ojców Kościoła, która jakby no w głównej mierze jest nam przekazana za pomocą wyznania wiary. I tutaj ten grzech mówi, sprzeciwia się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, czyli zawartej w Biblii lub tutaj właśnie w tym kredo. Kolejny grzech przeciwko Duchowi Świętemu to grzech zazdrościć bliźniemu łaski Bożej. Ja w ogóle się zastanawiam, po co się... Dlaczego ludzie zazdroszczą? Przecież to ja sobie szkodzę tylko sam sobie, tak? Takie jest moje po prostu tutaj tłumaczenie tego. Natomiast, no wiadomo, no, Pan Bóg każdemu daje łaskę, słuchajcie. Ja tutaj po prostu, i tak wczoraj mówiliśmy o Maryi, o niepokalanej jej poczęciu, to jakby chciałem tutaj powiedzieć, że Pan Bóg dla każdego z nas ma swój przeznaczony plan. I każdy z nas otrzyma od Pana Boga te łaski, które są mi potrzebne do wypełnienia tego zadania. Jeżeli ktoś ma inną łaskę, której ja mu zazdroszczę, to widocznie on tej łaski potrzebuje do wykonania tego swojego zadania, tego planu, który Pan Bóg mu dał, a mnie jest to niepotrzebne. Ja mam inne zadanie w planach Bożych i ta rzecz jest mi niepotrzebna. Więc myślę, że zazdrościć bliźniemu tej łaski Bożej, którą on ma, a której ja nie mam, no to dlatego, że ja jej nie potrzebuję. I ta zazdrość w ogóle nie ma sensu. Piąty grzech przeciwko Duchowi Świętemu, mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień. Moi kochani, Pan Bóg napomina nas. Przede wszystkim Pan Bóg napomina nas przez nasze sumienie. Kiedy nam mówi, co jest dobre, a co jest złe w naszym życiu. Ale też z drugiej strony, popatrzcie, kochani, no Pan Bóg pokazuje też nam, tak, co jest złe. I my, słuchajcie, kochani, doskonale wiemy, co jest dobre w naszym życiu, a co jest złe. I przede wszystkim, słuchajcie, problem jest tutaj jakby z tym, że my wiemy, co powinniśmy robić. Natomiast, słuchajcie, to wszystko znajduje się tu, w głowie. Ale nie ma tego w sercu, słuchajcie, bo jeżeli to, co wiemy, że jest dla nas dobre, nosilibyśmy w naszym sercu, to tą prawdą byśmy też żyli, to ją byśmy też urzeczywistniali w naszym życiu. Ja mówię, to jest też jeden z takich moich ulubionych przykładów, mówię, słuchajcie, że najdłuższa droga, jaką człowiek musi przejść w swoim życiu, to jest 40 centymetrów. To jest ta droga z głowy do serca. Bo my doskonale, słuchajcie, wiemy, co jest dobre, natomiast jest to w głowie, a nie w sercu. I teraz mieć zatwardziałe serce, to właśnie jakby mieć te wszystkie prawdy tylko w głowie, a nie w sercu. Tak? Bo gdybyśmy je mieli w sercu, to byśmy nimi żyli. Mieć zatwardziałe serce na napomnienia Pana Boga, bo Pan Bóg nam mówi, zrób to. I my to, słuchajcie, wiemy, że to jest dobre i byłoby fajne to zrobić. Natomiast no, wiele rzeczy działa na to, że po prostu tego nie robimy, tak? Przykładem tutaj może być na przykład coś takiego. Zobaczcie. Święty Augustyn albo Święty Ambroży, jeden z tych dwóch, teraz już nie powiem który, powiedział tak, że wolny będziesz od swoich grzechów nie przez włożenie rąk. Tu się odnosi jakby do tradycji rytu spowiedzi świętej. Kiedyś po prostu na rozgrzeszenie, na absolucję nakładano ręce na głowę penitenta i wtedy jakby...
Dać wodę?
Nie. I wtedy jakby, słuchajcie, wymawiano to słowo absolucji, ale oni mówią tak. Nie przez włożenie rąk będziesz wolny. Oczywiście to rozgrzeszenie gładzi moje grzechy, ale ono nie uwalnia mnie od przywiązania do grzechu. Ono gładzi mój grzech, ale to przywiązanie zostaje. I oni mówią tak. Będziesz wolny nie przez włożenie rąk, ale przez dyscyplinę. I tu, słuchajcie, kochani, jest ten problem, nie? I to jest to, zobaczcie, to niesłuchanie napomnień i przywiązanie do grzechu. Trzeba naprawdę, słuchajcie, dużej dyscypliny, samodyscypliny, aby wyjść z przywiązania z grzechu. I Pan Bóg chce nam to dać. Natomiast, no, wszystko zależy od tego, jak z tą Bożą łaską współpracujemy. I ostatni z tych sześciu grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie. Myślę, że te słowa są tu bardzo proste. Wielu ludzi, jak to mówi, no, hulaj, dusza, piekła nie ma, na starość będę miał czas, żeby chodzić do kościoła, tak? No niestety, no, słuchajcie, no, coraz częściej widzimy, że również i młodzi ludzie umierają. W młodym wieku, dzieci i tak dalej. I tego czasu już na nawrócenie nie będzie. Dlatego też tutaj trzeba się nawracać ciągle. Cały czas, całe życie. Dobrze, kochani, to jest tych sześć grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, które jakby no, wymienia nam katechizm Kościoła katolickiego. Natomiast o wiele bardziej, słuchajcie, ja tak jak mówię, dla mnie przemawiająca i interesująca jest ta interpretacja, jaką Jan Paweł II zawiera w encyklice o Duchu Świętym. Ja gdzieś mam te punkty tutaj przy sobie, aby ktoś chciał sobie poczytać. No to chyba od 46 do 51, czy jakoś tak jest to rozważanie. Ale generalnie, słuchajcie, papież mówi w ten sposób. Dlaczego grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie zostanie odpuszczony? Ponieważ za słowami Jezusa Chrystusa, które mówią, jedne mówią tak, że Duch Święty jest Duchem Prawdy i On doprowadzi nas do całej prawdy, a drugie to są słowa, które Jezus wypowiedział podczas modlitwy eucharystycznej u świętego Jana, w Wieczorniku, gdzie Jezus mówi, że Duch Święty przekonuje świat o grzechu. Czyli On jest tym, który pokazuje nam grzech. Duch Święty. I teraz popatrzcie, i papież interpretuje to w taki oto sposób. Jeżeli ja odrzucę Ducha Świętego, to nie będę otrzymywał natchnień od Ducha Świętego. I wtedy ten Duch Święty mi nie pokaże, że jestem grzesznikiem. No bo nie mam światła Ducha Świętego, które to mnie do takiej prawdy doprowadzi, że jestem grzesznikiem. I w tym momencie, słuchajcie, zamykam sobie zbawienie, bo nie rozpoznając swojego grzechu, nie będę się również nawracał. I będę trwał zatwardziale w moich grzechach. I myślę, że to jest o wiele jakby taka piękniejsza i bardziej taka do nas przemawiająca interpretacja grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Że zamykając się na grzechu, na Ducha Świętego, zamykam się na rozpoznanie mojego grzechu. I w ten sposób też zamykam się na moje nawrócenie. No i wtedy też automatycznie jakby niebo też zostaje dla mnie jakby zamknięte. Dobra, kochani, w tym temacie chciałbym jeszcze poruszyć jedną rzecz. Oczywiście, bo jak już jesteśmy w grzechu, że tak powiem, i mówimy o tym grzechu, to chciałbym tutaj poruszyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Słuchajcie, przeczytajmy sobie taki tekst z Apokalipsy świętego Jana z 12 rozdziału. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Kochani, diabeł, tak żeśmy o tym mówili, jest bardzo cwany. I tutaj, słuchajcie, w tym tekście jest nazwany jako oskarżyciel. Ten, który nieustannie oskarża nas przed Bogiem naszym. Co to znaczy? To znaczy, że zły duch też może mi pokazać moje grzechy. I on to robi. Ale ma w tym bardzo specjalny, słuchajcie, cel. Bo on to robi całkiem inaczej niż Pan Bóg. Zobaczcie, Pan Bóg pokazuje nam nasze grzechy, ale również i to, co było dobre w naszym życiu, poprzez sumienie, tak? To było dobre, to było złe. I nic więcej Pan Bóg w tym temacie nie robi. On tylko pokazuje, co było dobre, co złe. Natomiast zły duch oskarża. Przychodzi, mówi mi, co było złe w moim życiu i mnie oskarża. I mnie zostawia z poczuciem winy. I celem tego jest, słuchajcie, tego poczucia winy jest to, żebym ja miał jak najmniejszą wartość samego siebie. Żebym ja się czuł jak najbardziej, jakby, no nie wiem, niekochany przez Pana Boga. Bo zobaczcie, to jest też jakby związane z przykazaniem miłości bliźniego. Przykazanie miłości bliźniego mówi tak. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czyli na tyle, na ile potrafię kochać samego siebie, będę potrafił kochać innych. I oczywiście, słuchajcie, tu nie chodzi o egoizm. Tu źródłem tej miłości jest miłość Pana Boga do mnie, tak? Że na tyle, ile ja czuję się kochany przez Pana Boga, na tyle jestem w stanie potem kochać innych. I właśnie, słuchajcie, diabeł przychodzi i oskarża. Pokazuje mi moje błędy i oskarża mnie, że znowu nie byłem wierny Panu Bogu, że znowu zgrzeszyłem, że znowu popadłem w te same grzechy. Przecież jak często to każdy z nas ma, słuchajcie. Ale to jest sztuczka diabelska. Bo on w ten sposób, tak jak powiedziałem, chce osłabić nasze poczucie, poczucie tego kochania przez Pana Boga. Abyśmy my coraz bardziej czuli się niekochani przez Pana Boga, bo wtedy też właśnie ta wartość nasz samych spada i wtedy nie możemy też w pełni kochać innych. Moi drodzy, na to trzeba bardzo mocno uważać, bo zobaczcie, to jest ta... I on to jeszcze robi na zasadzie takiej spirali, słuchajcie, nie? Że jak zgrzeszyłem w jakiś tam, powiedzmy, nie wiem, sposób, diabeł przychodzi i mówi, no co, zgrzeszyłeś, tak? No dobra, słuchaj, to trzeba zrobić mocną poprawę, nie? No to robimy sobie poprawę, no ale się okazuje, że za jakiś czas, słuchajcie, często wpadamy znowu w ten sam grzech i znowu. I w końcu, słuchajcie, tak naprawdę w pewnym momencie, po pierwsze, to poczucie własnej wartości spada, po drugie, słuchajcie, w centrum nagle staje walka z grzechem, a nie Jezus Chrystus, który nas z tego grzechu wyzwala. I w ten sposób On nas na to, słuchajcie, nakręca. Jak się tego pozbyć? Słowo Boże nam mówi, są dwie rzeczy. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. Moi kochani, te dwie rzeczy chronią nas przed tym. Boża krew. Zwyciężyli dzięki krwi baranka. Ta Boża krew nas oczyszcza, ale ta Boża krew jest też, słuchajcie, najlepszą ochroną przed działaniem złego ducha. Dlatego też na przykład egzorcyści, kiedy zaczynają egzorcyzm, to pierwsze co robią, to zanurzają siebie, ale również wszystkich innych, z którymi mieli kontakt w swoim życiu, członków swojej rodziny, przyjaciół, znajomych, w ogóle wszystkich, też zanurzają, słuchajcie, we krwi Chrystusa, żeby diabeł się na tych osobach nie mścił, nie? Za to, co oni robią podczas tego egzorcyzmu. Bo to jest, słuchajcie, no ta najlepsza obrona przed działaniem złego ducha. Boża krew. I w momencie, moi drodzy, kiedy pojawiają się tego typu oskarżenia diabelskie, jak najszybciej modlić się do Bożej krwi i zanurzać siebie, aby diabeł w tym momencie nie miał do nas dostępu. To jest bardzo ważne, moi drodzy. Powiedziałem wam, Pan Bóg przez sumienie pokazuje mi, co jest dobre, co złe, ale Pan Bóg nie będzie mnie oskarżał, w tym nie ma żadnego interesu. On jest Ojcem, który mnie kocha. Nie na darmo mówimy o tym, że Bóg nienawidzi grzechu, ale grzesznika kocha. I to o to tutaj chodzi. Że On mi pokaże, co jest dobre i złe w moim życiu, ale mnie o to nie oskarży. A diabeł tak. Dlatego tu jest nazwany w tym tekście, oto oskarżyciel naszych braci został strącony, ten, który nieustannie dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem naszym. Ja bym tu dodał jeszcze, oskarża nas w naszych sercach. I, moi kochani, druga rzecz, i dzięki słowu swojego świadectwa. Dawanie świadectwa jest bardzo ważne w naszym życiu chrześcijańskim. Przede wszystkim ma... Świadectwo można dawać na różne sposoby. Najważniejsza rzecz, myślę, kochani, macie dawać świadectwo chrześcijańskiego życia w waszych rodzinach. Wielu przychodzi ludzi, którzy w swoich dorosłych, nie, i mówią, przy księdza, co ja mam robić, mój syn, córka, no próbowałam ich wychować według religii katolickiej, niestety odeszli od kościoła albo gdzie, no i próbuję z nimi rozmawiać na te tematy, ale często kończy się to tym, że jeszcze bardziej jakby, no nie wiem, pogłębia się tutaj w tym zakresie ta przepaść między nami. Moi drodzy, takie rozmowy to najczęściej nie mają sensu. Owszem, można, ale często, tak jak tu powiedziałem, to ma odwrotny skutek. Świadectwem waszego życia macie przemieniać wasze dzieci. I oczywiście modlitwą za nich, modlitwą i postem. Ale to, co jest tu najważniejsze, to jest to świadectwo. Bo słuchajcie, no jeżeli ja mam dzieci i mówię im, słuchaj, masz robić to, to, to i to, a sam tak nie żyję, no to jestem antyświadectwem. To w ten sposób jeszcze bardziej te moje dzieciaki do tej wiary katolickiej zniechęcam. Dlatego, zobaczcie też, Jezus mówi, że tylko w swojej ojczyźnie prorok będzie odrzucony. Gdzie jest nam najtrudniej rozmawiać, słuchajcie, na tematy religijne? W naszych własnych rodzinach. Bo to jest ta nasza ojczyzna. I tam wszyscy mnie znają. Oni wiedzą, jaki jestem. Znają mnie dokładnie. Dlatego też tak trudno nam jest tam głosić Ewangelię. Bo tam nie wystarcza słowo. Tam musi być dany dobry przykład. I to mało tego. Ten przykład musi być dawany ciągle. Cały czas. Druga forma świadectwa to jest taka, no jakby no, wychodzimy i mówimy, co Pan Bóg uczynił w naszym życiu, tak? Ta forma świadectwa jest też bardzo ważna. Bo jak mówi święty Paweł w jednym ze swoich listów, wiara rodzi się ze słuchania. Moi kochani, ja około, no nie wiem, 20 lat, może trochę więcej, byłem zaangażowany w salezjański ruch ewangelizacyjny. Myśmy się zajmowali właśnie taką ewangelizacją uliczną. I no, w różnych formach. To był taniec, to był śpiew, to były jakieś tam scenki teatralne i tak dalej. Ale najważniejszą formą ewangelizacji były świadectwa. One najbardziej poruszały ludzi, najbardziej też, jeżeli tam, nie wiem, jakiś młody człowiek chciał z nami potem dalej ewangelizować, to też te świadectwa najbardziej przyciągały. Ale też z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć, kochani, jak mówię świadectwo, to nie tylko wzbudzam wiarę w innych, ale również umacniam moją wiarę. Jezus powiedział, że ja przyznam się do tych przed moim Ojcem, do tych, którzy tu na ziemi przyznali się do Niego. Okej. I to świadectwo, jak tutaj słyszymy, jest też tą metodą, która chroni nas przed działaniem złego ducha, przed tym oskarżycielskim działaniem złego ducha.
20 po.
Okej, a 45 jest psza. Tak? Według planu. Tak, tak, dobra.
Tam jest problem.
Tak, tak. Mhm. Tak jest, tak.
Okej. Moi drodzy, kończymy tutaj jakby ten taki temat trochę jakby bardziej poszerzony. Mianowicie ten Maryja wolna od grzechu. I tutaj był też ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, plus tutaj to, jak diabeł nas zwodzi w naszej walce z grzechem, żebyśmy się nie dali podpuszczać tym jego oskarżeniom. Jeżeli pojawi się to oskarżenie, to od razu Proszę was, moi drodzy, modlitwa zanurzająca nas w krew Jezusa Chrystusa. Czy to będzie litania do krwi Chrystusa, czy jakaś osobista modlitwa, ale od razu. Dobrze. Kolejny tydzień naszych rozważań, to był czwarty tydzień. Maryja drogą do Jezusa. Popatrzcie sobie tutaj na tą ikonę, bo to jest wzór ikony bizantyjskiej. I to jest tak zwana typowa hodogetria. Czyli hodogetria z greckiego znaczy wskazująca drogę. Jezus Chrystus powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I Maryja na tych obrazach zawsze jedną ręką wskazuje na Chrystusa. I mówi tak: to On jest drogą, nie ja. Dlatego też, moi drodzy, zdrowa Maryjna pobożność jest zawsze pobożnością chrystocentryczną. To Jezus stoi w centrum, nie Maryja. Ona mówi, to On jest drogą, nie ja. Moi kochani, Maryja była od momentu swojego poczęcia uzdrowieniem natury ludzkiej. Ta natura została poprzez grzech pierworodny dotknięta grzechem. Maryja nie. I popatrzcie, moi drodzy, misja Jezusa staje się misją Maryi. Ona się nie wywyższa. Ona zawsze stoi z boku i mówi: Jezus jest tym, na którego macie patrzeć. Popatrzcie, Kana Galilejska, tak? Co Maryja mówi? Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To ona jakby inicjuje ten cud, pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej, ale tutaj ta chrystocentryczność jest zachowana. Zróbcie, co On wam powie, a nie to, co ja wam chcę powiedzieć. I tak jak powiedziałem, moi drodzy, misja Maryi, misja Jezusa staje się misją Maryi. To ona szuka dzisiaj chorych, zagubionych, odrzuconych, niechcianych, a przede wszystkim znajdujących się daleko od Pana Boga i pogrążonych w grzechach. Tak robił Jezus i robi to do dzisiaj, ale poprzez, słuchajcie, Maryję możemy dotrzeć bliżej do Pana Boga. Ona jest naszą orędowniczką, ona jest naszą pośredniczką, pocieszycielką, wspomożycielką. Słuchajcie, to jest taki słynny niedowcip, ale jakby taka opowiastka, którą często opowiadał ojciec Pio. Mianowicie, słuchajcie, rzecz dzieje się w niebie, no i Jezus mówi do świętego Piotra tak: słuchaj, święty Piotr, to dzisiaj będziemy nieźli, ale słuchaj Piotr, zamykasz dzisiaj na noc niebo i nikt tu nie ma prawa wejść do tego nieba. No dobra, no to święty Piotr posłuszny zamyka to niebo, przeliczyli wszystkich, którzy są w niebie. No i dobra, przeszła noc, liczą, z rana się okazuje, no trochę tam ich doszło, nie? Pan Jezus idzie do Piotra i mówi tak: no i co? Miałeś zamknąć i co, nie zamknąłeś? No zamknąłem, nie? No to jak ci to tu wleźli, nie? No twoja mama pootwierała okna. Także, no. Kochani, Maryja jest zawsze drogą do Jezusa. Ona prowadzi nas do Jezusa. Ona nie chce, żebyśmy się zatrzymywali na niej, bo to jest błędem. Ona jest tą, która wskazuje drogę. Amen. I tu bym skończył tą dzisiejszą konferencję. Tą, no jeszcze jedną mamy dzisiaj, tak? Dobra.